Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na kolejnym przystanku Historia, organizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości. Będziemy kontynuować wątek jazzu i polityki. I w tym kontekście zaprosiliśmy pana Feliksa Falka, wybitnego polskiego reżysera. Reżysera takich ważnych dla polskiej kinematografii filmów jak choćby Wodzirej, czy też kontynuacja Wodzireja, Bohater Roku, ale również filmów po 1989 roku jak Samowolka, czy też Komornik. Ale też szczególnie filmu, o którym dzisiaj zapewne więcej powiemy, czyli Był Jazz, jeden z pułkowników PRL-u. Jest z nami też pan Igor Mertyn, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, socjolog, kierownik produkcji filmowej, autor scenariuszy filmowych, między innymi do filmu dokumentalnego Na Zawsze Melomani. Na Zawsze Melomani. O melomanach i w kontekście jazzu, początków jazzu polskiego rozmawialiśmy z panem Igorem w marcu. I tutaj w tym momencie zachęcam Państwa do sięgnięcia do internetu. Na kanale IPN TV znajduje się zapis tego spotkania. To dotyczyło bezpośrednio samej działalności melomanów. To był film dokumentalny. Natomiast dzisiaj pochylimy się nad innym aspektem związanym właśnie z zespołem Melomani. Wydawało się, że po 1956 roku władza komunistyczna w Polsce doszła do jakiegoś porozumienia, czy też zaczęła w jakimś stopniu akceptować muzykę jazzową. Sami uczestnicy ruchu jazzowego przedostali się, czy też trafili do głównego nurtu. Między innymi w kinematografii możemy to zaobserwować choćby w takich tytułach jak Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy, czy też filmy reżysera Morgensterna. Ale w pewnym momencie się okazało, że jednak jazz wciąż jest w jakimś stopniu niebezpieczny. Po tym okresie jakby koegzystowania komunizmu i jazzu przychodzi stan wojenny. W stanie wojennym okazuje się, że wspomnienie początków zespołu Melomani, jakiego dokonał pan Felix Falk, jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne dla władzy sprawowanej przez wojsko, jest niebezpieczne dla reżimu komunistycznego, który po okresie odwilży, po okresie pewnej stabilizacji znowu wraca do pewnej wrażliwości totalistycznej. I cóż, i film o jazzie, który nie miałby być już wrogiem klasowym, trafia na półki. I tutaj mam pytanie do panów. W jaki sposób ten film panów łączy? Bo dzisiaj się spotykamy tutaj w trójkę.
To ja odpowiem anegdotką. Pan Felix Falk w filmie Na Zawsze Melomani powiedział taką rzecz, że kręcąc film Był Jazz nie wyobrażał sobie, aby Jerzy Duduś Matuszkiewicz, jeden z twórców zespołu Melomani, fantastyczny muzyk do muzyki filmowej, ale też absolwent szkoły filmowej w Łodzi, nie był Jerzy Duduś Matuszkiewicz konsultantem, głównym konsultantem i jednocześnie takim dobrym duchem, opiekunem tego projektu, tego filmu. A ja z kolei nie wyobrażałem sobie, żeby mówiąc o filmie, czy też pisząc o filmie Na Zawsze Melomani, pisząc scenariusz, nie było tam filmu Feliksa Falka Był Jazz. I to nas połączyło.
No właśnie, to jest odpowiedź, bo ja dostałem propozycję od pana Igora, no, żeby tam powiedzieć parę słów, zresztą nie tylko ja, Janusz Majewski, który przecież też Janusz Majewski, który także no, ma spory dorobek, jeśli chodzi o jazz. Też ostatnio zrobił przecież film o ostatnich żyjących, no, w dużej części melomanach chyba. I nie mówiąc o tym, że u niego bardzo często w filmach się pojawiał się jazz. Także zawdzięczam tą łączność do panu Igorowi, ale z przyjemnością wziąłem w tym udział, dlatego że no ja miałem bardzo emocjonalny stosunek do jazzu lat 50. i 60. Ja się wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, uczestniczyłem nawet w pierwszych festiwalach jazzowych po 56 roku w Sopocie. I no, nie mówiąc o tym, że w szkołach tańczyliśmy jazz. No, jazz mi towarzyszył wtedy, w tamtych czasach, kiedy jeszcze byłem bardzo młody. No i oczywiście trochę później też, no ja lubię jazz, głównie ten tradycyjny jazz, bo ten bardziej nowoczesny, no troszkę był obok mnie, bardziej się emocjonowałem tym tradycyjnym jazzem i o tym jazzie właśnie opowiedziałem przy okazji melomanów, bo oni przecież ten jazz właśnie propagowali.
Tak. Jeżeli mógłbym tylko dopytać, bo czy tworząc ten obraz bardziej panu chodziło o udokumentowanie, czy też oddanie pewnego hołdu zespołowi, czy też faktycznie ten wątek związany z okresem stalinizmu był tam istotny, prawda? Bo był pan wybitnym, czy jest pan wybitnym reprezentantem kina moralnego niepokoju, prawda? Jednym z takich nurtów w ramach tego było rozliczenie się ze stalinizmem w jakiś sposób. I czy ten film można traktować właśnie jako rozliczenie, czy też, a może i jedno i drugie, czy też jakiś hołd oddany, prawda, zespołowi melomanii?
No, hołd to może za dużo powiedziane, ale to było jakby przy okazji, dlatego że no, akurat powiedziałem o melomanach, nie o innym zespole, zresztą melomani najbardziej się zaznaczyli w okresie lat 50. I częściowo 60. Były inne zespoły, ale o melomanach najwięcej się mówiło i dzisiaj się mówi najwięcej o melomanach. Nie, ale przede wszystkim ten zespół był dla mnie tylko inspiracją, dlatego, tak jak pan powiedział, no była to forma rozliczenia się, to znaczy mnie zależało na tym, żeby pokazać zderzenie, czy jakby konflikt dwóch światów, tego świata oficjalnego z tą oficjalną muzyką, z tymi hymnami, z tą muzyką Szpilmana, który protestował zresztą potem, bo przecież ja musiałem mieć jego zgodę, on protestował, że jego zamiarem nie było, żeby robić propagandę, że go wykorzystali. No ale w każdym razie no on był takim symbolem przecież tej, prawda, jego muzyka była symbolem tamtych czasów. No a z drugiej strony jazz, który działał w katakumbach, który działał w podziemiu, który działał nieoficjalnie, który no, musiał ciągle być gdzieś, chować się, dlatego że no nie był akceptowany. O tym jest zresztą film, że tam, gdzie oni próbują znaleźć jakieś miejsce do grania, nikt im nie pozwala, wszyscy się boją. No taka była wtedy atmosfera, taka była propaganda, że to jest muzyka amerykańska, że to jest muzyka, że to jest, no to tak jak Coca-Cola, jeansy, to wszystko było wyśmiewane przez oficjalną propagandę. I ja myślę, że też dlatego ten film poszedł na półki w stanie wojennym, bo przecież on opowiadał o tym zderzeniu oficjalnego z podziemiem. No, a jak wiemy, od razu natychmiast w stanie wojennym się wytworzyło podziemie. No a z drugiej strony był, no może nie aż ta, no była propaganda przecież bardzo mocna w telewizji przede wszystkim, no już innego typu, no ale to była taka propaganda wojenna. I zespół Matuszkiewicza no był inspiracją, no dobrze, że taki zespół był i on właśnie, gdyby go nie było, to ja bym nie wpadł na ten pomysł, że można właśnie o tym zrobić film. Ale głównie mi zależało i on bardzo wyraźnie zresztą pokazuje tą właśnie konfrontację dwóch światów.
To ja bym proponował, odnosząc się do tego, co powiedział pan Felix, tych dwóch światów, ja bym proponował, żebyśmy pokazali film numer jeden, który przygotowałem. To jest film dokumentalny. To jest kompilacja kroniki filmowej z 1956 roku. Mam nadzieję, że tam w reżyserce mnie państwo słyszą, panowie słyszą i puszczą nam film numer jeden.
Sopot został ogarnięty zbiorowym szałem. Odbył się tutaj pierwszy festiwal muzyki jazzowej, zainaugurowany pochodem przez miasto. Wśród entuzjastów jazzu znalazło się niestety sporo zwykłych łobuziaków. Kilku z nich niosło szczególny transparent. Czyżby w charakterze biletu wizytowego? Na udekorowanych wozach jechały zespoły jazzowe biorące udział w festiwalu. W operze leśnej, zapełnionej tłumami słuchaczy, filmowaliśmy fragment występu angielskiego zespołu Dev Barman Jazz Grove.
To był taki świat. Tu mamy śmigłowce, bo to była kronika filmowa, opowiadała o tym, że polskie zakłady przemysłowe zaczynają w kooprodukcji ze Związkiem Radzieckim tworzyć pierwsze śmigłowce, a tutaj mamy właśnie fragment festiwalu w Sopocie w 1956, czyli to, o czym mówił Felix przed chwilą, czyli tych dwóch różnych światów.
Ten film też pokazuje, jak ta, bo to się działo chyba na 1956 roku, zaraz po przełomie. I to pokazuje, jaką radość wyzwala muzyka jazzowa. No, to jest oczywiście Dixieland. Ale on był rytmiczny, on był wesoły, on był radosny i ludzie wariowali przecież. To jest tak jak na tych, świętach w Brazylii, prawda, święto samby, tam może nawet jeszcze bardziej szaleją, ale tutaj to było takie wyzwolenie, nigdy potem tego już nie było. Było takie szaleństwo.
Ja to przynajmniej w jazzie.
A ja to próbowałem pokazać jeszcze w czasie stalinowskim. I tak było też. No w podziemiu, no w piwnicach, gdzieś zakamuflowane, gdzieś w miejscach takich, o których prawie nikt nie wiedział. No tam też było szaleństwo. To też ludzie się cieszyli.
No to też fascynujące, że w okresie tak drastycznej kontroli, jak w stalinizmie, faktycznie ci młodzi ludzie byli skłonni ku temu, żeby zaryzykować, bo prawda, to było pewne ryzyko jednak.
Znaczy tak. Przede wszystkim były represje, bo ja pamiętam opowieści czy Witolda Sobocińskiego, czy właśnie Andrzeja Wojciechowskiego, członków zespołu Melomani, którzy zresztą wystąpili w filmie Był Jazz, jako sami grając samych siebie. Jakie odbywały się specjalne
operatorem tak, w ogóle, tak,
ale... jakie odbywały się spotkania, prawda, w szkole specjalnie, gdzie mówiono, że Jerzy Gruza na przykład ma za krótkie spodnie, chodzi, a że Duduś Matuszkiewicz gra na przykład w knajpie na Moniuszki Halka wieczorami, takie jammy session, które są de facto propagowaniem muzyki jazzowej, do tego, że znowuż któryś tam z nich nosi żółte skarpetki i tak dalej, i tak dalej. No to były takie czasy i tak to się działo, to piętnowanie jazzu było dosyć
Ale muszę
ostre.
Też powiedzieć, bo rozmawiałem z Sobocińskim i z Matuszkiewiczem, że oni nie czuli tego, jak grali, szukali tych miejsc, czy grali, oni nie czuli, że jest jakieś zagrożenie. Oni w ogóle nie, jak gdyby żyli w innym świecie. Oni kochali po prostu muzykę. Oni ją grali, a co będzie, to będzie.
No i byli młodzi przede wszystkim, no to właśnie, też się rządzi.
No dlatego, że byli młodzi, dzisiaj już by pewnie tego nie zrobili.
Generalnie można powiedzieć, że tworzyli taki świat kontrkultury w stosunku do tego, co proponowało chociażby kultura socrealizmu. To jest raz. Po drugie, no jednak można śmiało postawić taką tezę, że muzyka, czy w latach właśnie 50., czy 60., czy już później 70., była pewnego rodzaju sposobem na protest, na bunt. Stąd przecież mamy Big Beat, który później się narodził, ale przecież dlaczego Jerzy Gruza nie mógł zrobić większej ilości seriali, odcinków, przepraszam, Wojny Domowej, jak tylko jeden sezon. Dzisiaj byśmy to nazwali sezonem. No właśnie to nie spodobało się władzy. To, że tam jest ta muzyka Big Beatowa, tam jest, są pewnego rodzaju takie smaczki pod teksty, chociażby postać Kazimierza Rudzkiego, który przecież tak naprawdę reprezentuje taką estymę przedwojenną, no, uczciwego, porządnego urzędnika państwowego, który trochę się z niego podśmiewujemy, że bardzo tak skrupulatnie rozlicza te swoje delegacje, ale on jest uczciwy, co do złotówki, on chce się rozliczyć. No a to jest jednak lata 60., to jest Gomułka, gdzie działo się różnie. I to jest później ten efekt powstawania w latach 70. też kolejnych trendów muzycznych, kontrkultury. I ja myślę sobie, że film Był Jazz, który został wyprodukowany w 81 roku, tak jak pan Felix opowiadał chociażby dzisiaj, pokazywany był jeszcze na festiwalu w Gdyni, ale poza konkursem, ale już nie doczekał się z wiadomych powodów premiery kinowej. No i teraz można się zastanawiać i dyskutować, dlaczego.
No właśnie dlatego, o czym mówiliśmy wcześniej. Ale chcę jeszcze jedno powiedzieć, no, zwrócić uwagę. Tam jest też wątek, obok muzyki jest jeszcze wątek malarski. Jest malarz, który maluje inaczej niż nakazuje socrealizm. Takie maluje tam sobie. Tam jest taki obraz z wroną. Tak. I on, i tam się pyta, jeden z tych chłopców się pyta, no ja, a dlaczego wrona? On mówi, no tak, no po prostu, no jak malarz. Ale chcę powiedzieć, że, ale to wywiozłem w stanie wojennym ten film na wąskiej taśmie, na 16, do Stanów Zjednoczonych, bo miałem tam Fundacja Kościuszkowska mnie zaprosiła na tego. I pokazywałem to w pewnym momencie na Greenpointcie Polakom. Jak oni zobaczyli, jak ten powiedział, wrona, to ryk śmiechu, bo skojarzyli. No tu młoda osoba nie wie, to mama wytłumaczy. I był ryk śmieci, obrona, to byli
prorocze to
Wojtkowi, którzy wtedy no nie tyle rządzili, no tak, właściwie oni rządzili wtedy Polską.
To była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
Tak, dokładnie, tak, wrona. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że to jakiś element proroczy był, bo to jednak przed zaistnieniem wronu.
No wcześniej był film zrobiony, a potem była wrona, tak.
Tak mnie też ciekawił wątek, bo przedstawia pan melomanów, prawda? I to nie są osoby, które kwestionują reżim. W Był Jazz właściwie to oni są, jak najbardziej akceptują, tak? Też są działaczami ZNP, prawda? To jest taki ciekawy wątek, że to nie, że ich bunt nie wynika, prawda, z jakichś takich politycznych uwarunkowań, takiej kontestacji systemu per se, tylko najzwyczajniej w świecie chcą grać, prawda? Czyli przypadkowo właściwie można powiedzieć ten bunt, ta konfrontacja z reżimem się tam pojawia. To specjalnie pan nie wstawił tam może jakiejś postaci, która mogłaby być bardziej taka, prawda, w etosie, powiedzmy.
Nie, samo działanie było buntem, ale nie do końca zaprogramowanym. To, co wcześniej powiedziałem, rozmawiałem z Sobocińskim. On mówi, nie, no w ogóle nie mieliśmy świadomości, że to jest jakaś konfrontacja, że coś. Myśmy lubili, no było trudno, no rzeczywiście, no taki był czas, no wszyscy jakby zaakceptowali ten czas, prawda, że, bo nie, co, mieli się buntować i co. Zresztą wiemy, że w Polsce mało było takich postaci które gdzieś nagle zaczęły działać obok. Dopiero później, za czasów Gomułkowskich, dopiero się to pojawiła się opozycja, ale wcześniej wszyscy byli tak zdeterminowani, że jazzmeni, nie, to są artyści. Oni w ogóle nie myśleli o polityce. Oczywiście oni wiedzieli, oni swoje myśleli o tej muzyce, tej oficjalnej, o tych zetępowcach. Wśród nich nie było zetępowców, o ile ja dobrze pamiętam. Chyba nie.
Żaden z nich nie był zetępem.
Nie, chyba. Ale to mniejsza, no może ktoś się otarł tam, ja wiem, ale...
Był reżyser jeden. Raczej chodziło o sam obraz, prawda? Był jazz, bo tam perkusista jest działaczem, prawda? W munduszku się...
Nie ma.
Nie, oni takie koszule nosili, ale
nie było zielonych koszul. Przeciwnie właśnie, bardzo dużo było tych zielonych z krawatami, ale po drugiej stronie ci, którzy tam przeszkadzali. No tam w szkole jest filmowej... Jest szkoła, że chcą tam kogoś, bajora, aha, i tam jest dziewczyna w krawacie, w zielonej koszuli. Oni nie byli. No w każdym razie ja nie słyszałem, że...
Ale oryginalnie faktycznie nikt z melomanów nie był w ZMP. Natomiast no, wyróżniał się jeden reżyser, to mniejsze już w tym momencie o nazwisko, ponieważ o zmarłych albo dobrze, albo wcale, ale był faktycznie jeden reżyser filmowy, który należał, był bardzo gorliwy i to on na przykład najczęściej donosił, że tak powiem, na tych, nie tylko na melomanów, ale też na tą całą grupę, która się utworzyła, filmowców w szkole filmowej, utworzyła się wokół melomanów, bo to był i Witold Leszczyński, i Jerzy Skolimowski, no i oczywiście Roman Polański. W związku z tym to była pewnego rodzaju hermetyczna grupa, która była, można powiedzieć, wyznawcami jazzu i pielęgnowali ten kult jazzu. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział pan Felix, mi się wydaje, że oni tą świadomość, że to był pewnego rodzaju forma protestu, uzyskali znacznie później, ale ja się zgodzę z tym, że oni w latach 50. po okropieństwach wojny, tak jak to mówił chociażby Andrzej Wojciechowski, to oni przede wszystkim chcieli zapomnieć, bo każdy z nich miał swoją prywatną historię tragedii. Andrzej Wojciechowski, no, osoba, która została no, wychowana, właściwie ukryta nomen omen przez polskich Niemców w Łodzi, był w ogóle przechrzczony, bo był Żydem, ojciec go przechrzcił, był później wyznania protestanckiego. No to raz, że przeżył właśnie ten okres wojny, a później dopadły go okropności tego, co robiła Armia Czerwona w Łodzi, bo to nie tak pięknie, jak się mówi, że wyzwolili. No wiemy, jak wyzwalali. Natomiast na samym początku oni chcieli zapomnieć i ta muzyka dawała im pewnego rodzaju ukojenie, bo to było coś zupełnie innego, no bo my oficjalnie w radiach mieliśmy szlagiery typu Wiśniowy Sad czy tam jeszcze jakieś inne i pieśni radzieckie, a tutaj raptem zupełnie inna muzyka żywiołowa. Oni nie bez powodu w 56. na tym słynnym pochodzie przez Monte Cassino w Sopocie, na czele między innymi tego pochodu, który tutaj przed chwilą widzieliśmy, była trumna, która była oklejona klepsydrami z tytułami polskich szlagierów granych wówczas w muzyce. Jako swoisty pogrzeb muzyczny tych pieśni oficjalnych utworów, które były nadawane w radiu. No tak to mniej więcej było.
No w tym filmie oprócz muzyków są też postacie takie cywilne. Tam jest taka ciotka Michała Bajora, no taka powiedziałbym krwawa partyjniacka, która w ogóle nawet imienin nie protestowała przeciwko imieninom. Był też drugi człowiek, który był taki, jak zmarł Stalin, to był taki prawdziwie wierzący. To znaczy, że on rzeczywiście uwierzył, że jak zmarł Stalin, to co teraz, jak ten świat będzie wyglądał? Tak było bardzo wielu ludzi takich no, indoktrynowanych w dużym mierze oczywiście i przez to wierzących. Ale on był tam no, nikomu szkody nie robił. Natomiast ona, świetna zresztą, Sława Kwaśniewska grała, która przedtem w Wodzireju też miała bardzo dobrą rolę. Ona była taka, że ona no, wszystkich by to skasowała.
Tutaj mamy taką ciekawą ilustrację i też bym poprosił panów ze studia reżyserskiego o film numer 2. To jest też krótka kompilacja jednego z filmów dokumentalnych Łódzkiej Szkoły Filmowej, Akademicy Czerwonej Łodzi. Będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda ten świat akademicki wówczas.
W nauce i w pracy organizacyjnej, w pracy ideowo-wychowawczej i społecznej kształtowała się i rozwijała coraz bardziej świadomość polityczna Zygmunta. Zrozumiał on istotę walki klasowej, której front przebiega również przez wyższe uczelnie.
Jako jedno z głównych, począwszy już od zjednoczenia, stanęło zadanie poważne i trudne. Walka ideologiczna, walka z pseudonaukowymi teoriami, burżuazyjnymi teoriami głoszonymi z katedry, walka o klasową, marksistowską naukę.
Nie, panie profesorze, to są idealistyczne założenia. My tego nie możemy przyjąć. Takie wykłady nie przynoszą nam żadnego pożytku. Koledzy, wraz z postępową częścią profesury rozpoczynamy walkę o prawdziwie postępową treść nauki. Jednocześnie musimy dążyć do polepszenia naszych wyników pracy. Proponuję utworzenie zespołów samopomocy w nauce.
No tak to się odbywało. Tak to wyglądało. To jest film dokumentalny Łódzkiej Szkoły Filmowej, który powstał w 50. bodajże
drugim roku. Chyba zainscenizowany.
Oczywiście, że tak. No, zainscenizowany w dużej mierze.
Że źle zrobiony, bo ten gość najpierw jest prawo-lewo, a potem lewo-prawo i już gdzie,
dokładnie.
Już gdzie indziej stoi. Więc mylące jest to, bo nie wiem, kto to w końcu mówi tam na końcu.
No... To jest film Kiersteina w ogóle, także Kiersteina. To był taki socjalistyczny reżyser, propagandysta. No i wracając do tego, do filmu Był Jazz, no to nie więcej tak, jak tutaj staramy się nakreślić, to pan Felix Falk no, świetnie to tworzył właśnie w tym filmie, pokazując tamtą rzeczywistość. Przecież ta słynna scena, gdzie jest potępienie imperializmu amerykańskiego, która była kręcona w Łodzi między innymi, gdzie melomani w ogóle przepychają się, tak jakby przechodzą, w ogóle nie zwracają uwagi na to, co się tam dzieje. Natomiast tutaj na mównicy mamy człowieka, który wygraża te hasła ataku, czy też powiedzmy tego, jaka to jest gnilizna i że imperializm amerykański zagraża Polsce. Że tam są kukły w tej scenie amerykańskiego takiego wujka Sama.
No, u mnie też jest scena taka, podobna do tej, tam Michał Tarkowski, który wcześniej pomagał jazzmenom, oszukali trochę tych dźwiękowca w radiu i puścili przecież jazz zamiast jakiejś innej muzyki, został przecież potępiony ostro na takim zebraniu jak tutaj i co gorsze złożył samokrytykę. Takie były czasy.
No i teraz jest pytanie, dlaczego ten film został aresztowany? Albo powiedzmy może, jak ty uważasz, dlaczego co tak naprawdę władzy przeszkadzało w tym filmie? W filmie Był Jazz.
Nie, już powiedziałem wcześniej. Po pierwsze, na półkę poszło 7 czy 8 filmów. I to łącznie z przesłuchaniem. No, właśnie nie na półkę, bo on był schowany, jego nie było w ogóle. A on był przecież gdzieś zakopany, ale były inne, i Kieślowskiego, i tego, no teraz mi przeszło, no ileś tam, siedem filmów było na półkach, a ten, no tak jak powiedziałem, mogę się domyślać, no że po prostu on pokazywał, jak podziemna kultura sobie po prostu...
Czyli mogła być inspiracją.
No, pewnie nie było, bo i tak podziemie działało niezależnie od wszystkiego, nie byłoby żadną inspiracją, ale nie chcieli tego jakby no, przypominać.
No tak, tak.
No i się mógł kojarzyć ze stanem wojennym.
No tak, tak, tak.
Przede wszystkim myślę.
No więc właśnie, tak.
No, te nawiązania pomiędzy stanem wojennym a stalinizmem jednak chyba bardziej nawet wojskowym przychodziły do głowy niż chyba reszcie społeczeństwa. Skąd ta wrażliwość, prawda, choćby na tego typu film? No bo oczywiście z naszej perspektywy możemy oglądać Był Jazz i cóż, no, w jaki sposób miałoby to uderzać w generała Jaruzelskiego i jego juntę? No, ciężko stwierdzić. Natomiast sami wojskowi uznali, że były powody ku temu.
No tak, tak. No.
Ja pamiętam taką anegdotkę z Janem Ptaszynem Wróblewskim a propos stanu wojennego. To jest historia taka, że wojskowi przyszli właśnie w stanie wojennym do Trójki, no i zaczęli regulować program radiowy, przede wszystkim jaką muzykę grać. Czyli mamy 81 rok i znowuż mamy dyskusję o muzyce, tak? O tym, że muzyka też może być niebezpieczna dla ustroju, dla systemu. W związku z tym ci generałowie zaczynają tutaj dyskutować między innymi z Ptaszynem Wróblewskim i rozpatrywać, kogo grać. No, nie można grać Debussy'ego, no bo to Francuz, to Zachód. Nie można Beethovena, no bo to Niemiec. I w tym momencie przytomnie Jan Ptaszyn Wróblewski mówi do tych pułkowników, no a panowie, a co z Bachem? Oni mówią, no co z Bachem? No Bach urodził się niedaleko Lipska, to NRD. No i oni patrzą na te mapy, sprawdzają, no rzeczywiście, tutaj artysta ma rację, Bacha możemy grać. No i Bacha dopuścili.
A miałeś opowiedzieć o tej przygodzie z wysłaniem tego filmu w stanie wojennym.
Którego filmu? Był Jazz.
Był Jazz.
No to myślę, że tutaj damy głos tobie.
Ale ty znasz bardziej chyba szczegóły. Nie, no była przygoda bardzo interesująca, taka właśnie nielegalna. Zaraz jak stan wojenny się rozpoczął, no jak już minęły te pierwsze dni, bo tak, gdzie można było się w miarę poruszać, zgłosił się do mnie prezes Stowarzyszenia Jazzmenów, jak to się nazywało, Stowarzyszenie Jazzu, coś, tak.
Pensjo,
tak. I z taką propozycją, czy ja mam jakąś kopię tego budżetu. Tak się składało, że miałem. Miałem dwie nawet, jedna 35, druga 16, a tą 16 wywiozłem do Ameryki. Ale i miałem tą kopię, no i on mówi, czy mógłby wziąć, bo oni by chcieli to przemycić na festiwal do Jugosławii w stanie wojennym. Ja im pożyczyłem oczywiście. Jak oni to zrobili? Ja do dzisiaj tego nie wiem. No w każdym razie oni przemycili, pojechali do Jugosławii, tam pokazali i wrócili. Także to też ciekawa przygoda tego filmu.
Paweł Brodowski powiedział, że to w podłodze było przemycone, w kasecie, w samochodzie.
Tak? Tak. Bo samochodem?
Tak, oni samochodem jechali, PSJ miał, wtedy Pagard rozdawał paszporty i Pagard niektórym muzykom, czy powiedzmy artystom, no tutaj reglamentował, co prawda, ale niektórych puszczał. No i tak w ten sposób przemycono właśnie film Był Jazz na festiwal do Jugosławii, co było niesamowitą historią.
No nie,
i nagrodę przecież dostałeś za ten film.
Nie, je tam.
Nie? W Jugosławii nie?
To pewnie prezes dostał.
Może prezes.
Zgadza się. Może teraz troszeczkę byśmy wrócili do wątku późnych lat 70. Bo też dość istotnym tematem jest oczywiście nurt kina moralnego niepokoju. Proszę mi powiedzieć, bo w jakiś sposób się to zbiega z aktywizacją inteligencji, prawda, KOR i tak dalej, 76 rok, Człowiek z marmuru, prawda, i właśnie w kinematografii, albo inaczej, jest pewna odpowiedź kinematograficzna na pewne działania społeczne, głównie inteligencji, wiadomo. Czy to w jakiś sposób oddziaływały te środowiska na siebie, czyli powiedzmy KOR i filmowcy, prawda? Czy to w jakiś sposób było powiązane? No bo mamy faktycznie tę datę taką startową, 70, powiedzmy, 6 rok, kiedy to wszystko tak ruszyło.
Trochę, no tak, 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 bo Kieślowski wtedy zrobił film z Machulskim.
Personel,
tak, to był też taki film zabawny, ale jednak w podtekście miał jakieś No, w ogóle to były filmy z podtekstami. To była, to były filmy, które nie były wprost, ale zawierały no, takie bardzo wyraziste przesłanie. Ja myślę, to miało powodzenie wtedy, to nie tylko dlatego, że nie było za dużo filmów i nie było telewizji, ale ludzie czekali na te filmy, gdzie nawet te filmy z aluzjami będą mogli zobaczyć. Ale to nie tylko to. Tak myśmy się nie porozumiewali, jeśli chodzi o ten nurt. Ale myślę, że akurat to wisiało w powietrzu, że myśmy byli już jakby znużeni troszeczkę samą taką formułą kreacji i starali się robić filmy o rzeczywistości w sposób taki autentyczny, żeby ten autentyzm wychodził. Bardzo często są naturszczycy grają. No, u mnie w Odzireju to większość tych aktorów i Michał Tarkowski i szereg innych tam. No i nieznani aktorzy, tacy jak aktorzy z Teatru Starego w Krakowie. Ale oni wszyscy wyglądali na takich prawdziwych. Co prawda film był metaforą pewną, ale rzeczywiście, no jak ja sam dzisiaj oglądam, patrzę, że widzę, że to jest odbicie tego świata jednak, który wtedy był, tej rzeczywistości. To samo przecież było u Kieślowskiego, to samo było Agnieszki Holon. Takie filmy przede wszystkim jak my widzimy ten świat, a niezależnie od tego, oczywiście to nie były żadne filmy aprobujące system, przeciwnie. No już byliśmy na tyle świadomi, a ten system też już kruszał. On już, dlatego te filmy mogły powstać, dlatego że oni rozumieli, ta władza, że muszą się w końcu zgodzić, a poza tym one, te nasze filmy reprezentowały polską kulturę na świecie. I oni chcieli, żeby jednak filmy wyszły na świat, żeby na świecie widzieli tak jak pokazują te nasze filmy. Oczywiście to miało swoje ograniczenia, no nie wszystkie filmy dostawały, nie wszystkie scenariusze były akceptowane, no ale nam się jakoś udało z pewnymi kłopotami. No ja jeśli chodzi o Wodzireja, to ja już o tym mówiłem szereg razy, ale może jeszcze raz powtórzę, że on dostał pozwolenie na realizację pod warunkiem, że film nie będzie się dział w Warszawie, nie będzie się kończył w warszawskim, no takim lokalu, w hotelu, taki najnowszy wtedy szwedzki, nie Wiktor jeszcze, bo forum, tak.
W hotelu Forum.
Tak miało się kończyć. I to był jedyny warunek, no, po to, żeby nie było wprost. No, a ja na ten film na tym skorzystał, dlatego że się zrobiła metafora. Bo to ja robiłem w Krakowie, ale nikt nie wiedział, że to jest w Krakowie, bo to nie było gdzieś w jakimś miasteczku, mieście jakimś. No i to i tak zawsze się robi metaforę, że z niczego, prawda, odwołując się do rzeczywistości, ale nie nazywając ją wprost, wtedy się robi metafora i wszyscy ją bardzo dobrze odgadują.
To jest w ogóle ciekawy nurt kina moralnego niepokoju. Nie wszyscy reżyserzy, na przykład Kieślowski, nie lubią tego określenia na ten
ja
nurt kina.
No,
pan Felix Falk tak samo.
Wodzirej nie należał do tego. No, Wodzirej...
Ale teraz jest klasyfikowany.
Ale się pogodziłem.
Ale wróciłbym tutaj do tego filmu Personel, bo to jest bardzo ciekawy film Krzysztofa Kieślowskiego z młodym Machulskim, reżyserem, który został obsadzony w roli młodego człowieka, który przychodzi do pracowni Krawieckiej w Teatrze Wielkim w Łodzi. To był film kręcony techniką paradokumentalną. On momentami przypominał taki element takiej techniki obserwacji uczestniczącej, gdzie kamera obserwuje to, co się dzieje. Tam było bardzo dużo naturalnych scen, naturszczyków, którzy grali samych siebie i raptem powstaje pewnego rodzaju metafora w tym Teatrze Wielkim, no też systemu. I to można powiedzieć, że to jest początek. I co jest zabawne? Z jednej strony tutaj należy to podkreślić, pan Felix Falk bardzo dobrze powiedział, że władzy zależało na tym, żeby kultura nasza poprzez filmy, bo to nie tylko Faraon czy Potop, czyli te ogromne nasze dzieła filmowe, ale właśnie filmy bardziej na przykład kameralne reprezentowały nas na różnych festiwalach i szły w świat, ale z drugiej strony przecież proszę zwrócić uwagę, że to Gierek najbardziej rozwijał wtedy aparat służby bezpieczeństwa. Największe nakłady finansowe według statystyk, największe nakłady kadrowe, zwiększenie kadr, to właśnie lata 70. To jest pewnego rodzaju paradoks, że z jednej strony chciano pokazać nas troszeczkę już w takim świetle kraju zachodniego, bo przecież zaczęły się różne inwestycje. To był ten czas, gdzie jest bardzo ładnie Jerzy Gruza pokazał w filmie 40-latek w serialu, że na przykład w latach 70. wchodziło się do sklepu i był radiomagnetofon firmy Grundig do kupienia. Nie w Peweksie, tylko w normalnym sklepie. I to świetnie właśnie też było uchwycone poprzez serial Jerzego Gruzy. A z drugiej strony właśnie powstawały takie filmy, no jak Wodzirej. Dla mnie osobiście Wodzirej jest pewnego rodzaju, no poza tym, że jest metaforą, jest rozbiorem pierwszym systemu. To jest świetnie pokazana postać takiego cwaniaka, który został wykształcony, wyrobiony w tym systemie, tak żeby między tymi różnymi pionkami chodzić, no i też osiągnąć swój cel. A że kosztem na przykład przyjaciela Michała Tarkowskiego, który grał jego kolegę, to też jest historia ciekawa, że panu Feliksowi Falkowi udało się namówić absolwenta Wydziału Reżyserii Michała Tarkowskiego do zagrania roli. I tak naprawdę Michał Tarkowski później bardziej był aktorem niż reżyserem. I to jest właśnie taka postać grana przez Jerzego Sztura, takiego cwaniaka, takiego typowego wówczas produktu tamtych czasów. Dla mnie osobiście ten film właśnie jest takim elementem, jest pierwszym rozbiorem systemu, jak ja to mówię. I jest też filmem skończonym. Mam swoją taką prywatną teorię. Ta teoria się odnosi do filmów Przypadek, na przykład do filmu Pociąg, czy właśnie do filmu Wodzirej, że tego filmu nie można zrobić ani lepiej, ani gorzej, że on jest filmem perfekcyjnym, idealnym i jest fantastyczną metaforą, która jest aktualna do dziś. Bardzo dobrze można sobie to obejrzeć i tak naprawdę zrobić kalkę. Aha, te produkty dalej są.
No, w tym filmie też pokazane, no ja myślę, on jest wielopoziomowy, ale między innymi również, jeśli chodzi o sam system, no pokazane, jak się rodzi korupcja, wymiana, jakby taka handel wymienny, prawda? To znaczy ja tobie załatwię tam jakąś część do samochodu, a ty mi tam coś innego, a ty mi dziewczynę oddasz na przykład, czy coś takiego. Jest taka scena również. No, tam bardzo dużo jest. No i cała ta walka taka, jakby tak próba wykopywania ludzi przy pomocy wydobywania jakichś
haków, zdobywania haków,
prawda, też jest o tym scena i tak dalej, i tak dalej. Więc jak też pokazuje, jak zdeprawowany był ten system i ludzie.
To może pokażmy fragment filmu Wodzirej, który przygotowałem. Jeżeli panowie w reżyserce mnie słyszą, to...
To już odeszliśmy od jazzu daleko.
No ale jeszcze będziemy.
Miło mi, a sądzę, że i państwu również bawić się w ten nasz dzisiejszy karnawałowy wieczór. Sądzę, że osobne słowa uznania należą się dyrekcji waszego przepięknego zakładu, która umożliwiła nam dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę państwa, nie ma zabawy bez piosenki i piosenki bez zabawy. Tak więc proszę państwa, i my przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj specjalnie na ten wieczór szlagier wieczoru. A wykonawcami tego szlagieru będą tu innowacja i atrakcja nasza największa. Wszyscy obecni na tej sali. Tak, proszę państwa. Brawa dla państwa. Wszyscy państwo są dzisiaj solistami, proszę państwa. Ja tylko pomogę wam w opanowaniu tej prostej, a jakże wdzięcznej melodii. Uwaga, teraz proszę o chwilę skupienia. Wsłuchają się państwo w pieśń, którą wszyscy będziemy za chwilę śpiewać. Uwaga, proszę do słuchania.
To jest w zasadzie początek, który ustawia cały film, scenę. Już wiadomo wszystko, o co chodzi. Jak u Gogola, przyjeżdża rewizor.
Kończy się też tą piosenką, tylko w innym już anturażu. No już bogato jest, a tu biednie. To jest moja ukochana scena. Bardzo dobrze pamiętam, jak myśmy to robili, jak tego Sztura zobaczyłem, jak on to gra, to po prostu jeszcze teraz mi dreszcze przechodzą.
No a ta słynna scena balu, gdzie on macha butelką z szampanem?
A to on to wymyślił, tak. No,
to wymyślił Jerzy Sztur, tak?
On był estradowcem jakiś czas i widocznie prowadził takie bale.
Miał doświadczenie.
Szampań makabr to się nazywało.
Tak, przechodząc troszeczkę dalej, bo mamy lata 70., prawda? No i wybucha Solidarność. Jaka różnica była pomiędzy produkcją filmów, ale też w środowisku, jak to wszystko się rozgrywało, kiedy nastąpił ten tak zwany karnawał Solidarności? Jak pan to pamięta?
No, wszyscy wtedy... Ja skorzystałem, bo w tym czasie właśnie, kiedy to nastąpiło, udało się zaakceptować scenariusz właśnie Był Jazzu i go zrobić. Co prawda tam był wtedy szefem NZK, czyli Naczelnego Zarządu Kinematografii przez moment Michał Misiorny. Nie wiem, czy wam, nie wiem, pan za młody jest.
A to jest słynne
historia,
nazwisko.
Bo to był próbowana, to był reżimowy dziennikarz. Bardzo zdolny, pisał w Trybunie Ludu bardzo ostro zawsze przeciwko właśnie jakimś takim budzącym się wtedy różnym wydarzeniom, a przy okazji alkoholik zresztą. I on, wie pan, nie wiem dlaczego, ale przyszła Solidarność i w zasadzie wymieniali ludzie, partia wymieniała ludzi i bardzo często na takich porządniejszych, a tu dali tego gościa. I teraz on początkowo się wahał, czy zaakceptować ten Był Jazz. No w końcu go zaakceptował, ale zaakceptował też inne filmy wtedy. Już nie pamiętam, czy nie film też tego Bugajskiego. No w każdym razie tak to się działo. No to przyszła Solidarność i wtedy no, wszyscy ruszyliśmy do tego, żeby robić filmy. Bardzo dużo powstało wtedy filmów o latach 50. Wie pan, mówi się o fali kina moralnego niepokoju, ale bardzo mało się mówi o fali filmów lat 50. Powstało bardzo dużo.
Dreszcze chociażby Marczewskiego.
A według mojego scenariusza Wielki Bieg.
Tak, Domaracki zrobił.
Który też poszedł na półki, bo to też ten czas, zresztą świetny film. Czy film Agnieszki Holland.
Kobieta samotna. Tak, z Bogusławem Lindą.
One wszystkie poszły. Czy ten, no ten nie był akurat o latach 50., ale Zarskiego film według Brandysa.
Matka Królów
też poszła, też o latach 50. Cała fala i one wtedy by zostały zaakceptowane. No i myśmy zaczęli to realizować, nie zdając sobie sprawy, że gdybyśmy wtedy nie zrobili, to już byśmy ich nie zrobili później przez wiele, 10 lat. Bo wszyscy myśleli, że będzie karnawał zawsze. No nie był, ale mnie się udało i Wielki Bieg i Kieślowski zrobił ten swój film.
Przypadek.
No właśnie wiele powstało. Dreszcze trochę wcześniej chyba, bo zdążyły na festiwal do Gdyni, a nasze nie zdążyły. Także ten okres był fantastyczny, bo nie, oczywiście, że z jednej strony było zagrożenie, że Rosjanie wejdą, nie wejdą, że Rosjanie wejdą, nie wejdą, ale z drugiej strony no, mogliśmy robić wreszcie filmy, których scenariusze pisaliśmy dużo, dużo wcześniej.
No, z Wielkim Biegiem faktycznie, on powstał 7 lat później, bo w 87 chyba dopiero powstał Wielki Bieg do Marackiego na podstawie twojego scenariusza.
Nie, on powstał dokładnie w tym samym czasie, kiedy ja robiłem Był Czas.
Premiera była w 87 chyba.
Premiera była później. A to był w ogóle to telewizja wyprodukowała, dlatego że to miał być telewizyjny film na początku. Ja go napisałem dla telewizji, no ale oddałem Jurkowi, bo ja robiłem ten Był Jazz, więc troszeczkę się poszerzył wtedy do kina, do filmu kinowego.
No tak, bo oficjalnie w Metryce, że na podstawie scenariusza Feliksa Falka. Ale jeszcze trzeba przywołać taki film Krzysztofa Kieślowskiego Bez końca.
No ale to był już w stanie wojennym robiony.
Tak,
to znaczy
tuż po stanie wojennym.
W czwartym.
Agnieszki Holland, taki film Zabić księdza.
No to za granicą był zrobiony.
Tak, to już był za granicą robiony film, ale pokazujący pewne te rzeczy, które się zaczęły już dziać przed stanem wojennym, no i w stanie wojennym, bo ten film się ewidentnie odwoływał do zamordowania księdza Popiełuszki. Także to taki ten okres.
Tak. Już powoli zmierzając ku końcowi, to miałbym jeszcze pytanie, bo po 3 latach, kiedy Był Jazz jednak trafił na ekrany, jaki był odbiór tego, kiedy już można było film wyświetlić?
No, mogę powiedzieć, że był dobry, ale nie tak bardzo dobry jak na przykład Wodzireja. Nie wiem, ludzie stracili chyba w tym czasie... Bo nie było jeszcze takiego masowego dostępu do telewizji, jeszcze nie było tak dużo zagranicznych filmów, więcej niż wcześniej. Było dobre. Dzisiaj byłbym zadowolony, bo miał powyżej 200 tysięcy, 200 kilka się. No ale Wodzirej, mimo że miał tylko 20 kopii, to w ciągu roku miał milion. Dzisiaj milion, niektóre filmy to w ciągu kilku tygodni, bo jak mają 200 kilkadziesiąt czy 300 kopii cyfrowych, a ja miałem wtedy 20 kopii. No jeszcze z tym właśnie, z tym bagażem, że coś nie bardzo z tym filmem, więc milion to był nadzwyczajny. Także już moje następne filmy, czy Bohater Roku też już miał też w granicach 200 tysięcy. Dzisiaj byłbym zadowolony nawet, bo to nie jest tak mało, ale wtedy porównując polskie filmy wtedy, mimo że miały mało kopii, no miały duże powodzenie, naprawdę, że no właśnie nie było wielkiego wyboru, a dzisiaj jest taki wybór, że właściwie ludzie w ogóle nawet do kin już przestali chodzić, bo oglądają te platformy streamingowe, ja też zresztą.
Ja myślę, że Był Jazz to też był puszczony w momencie, kiedy po pierwsze już od jazzu się odchodzi i ta historia zespołu jazzowego z lat 50. to dla niektórych, szczególnie dla młodego pokolenia, to była jakaś prehistoria.
Wybrzmiała troszkę.
Wybrzmiała. A druga sprawa, proszę pamiętać, że to jest ten moment, kiedy wchodzi jednak bunt oparty o muzykę punk rockową. To jest Brygada Kryzys, to jest Deserter, to jest T-Love, pierwszy T-Love, to jest Tilt i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze trzymają się breakouci, całkiem nawet nieźle. W związku z tym do tego się dążą. To było to zainteresowanie. No i Jarocin, festiwal w Jarocinie. I tym młodzież się zaczęła interesować.
Jednym słowem się okazuje, że nie miał czuja generał Jaruzelski, blokując ten film. Nie obalił reżimu.
To jak się okazało, nie obalił, przeciwnie. Ale już na koniec chcę powiedzieć, że zauważyłem powrót. Powrót tego filmu. Ten film to już tylko dwa słowa. Był jeden problem, przez wiele lat nie był pokazywany, dlatego że tam były prawa muzyczne.
Tak.
I one były kupione na 4 lata przez Film Polski, a przez 4 lata był stan wojenny. One były na półkach przez 4 lata. W związku z tym, jak weszły, to trzeba było na nowo się starać o prawa. Znowu na ograniczony okres czasu. Udało się to załatwić. A potem minęły kolejne 4 lata. I co prawda pokazywano, ale nie byli świadomi niektórzy. W telewizji poszedł, ale nie byli świadomi. Ale nagle szefowa zespołu Perspektywa, do którego ten film nagle się obudziła, powiedziała, że będziemy płacić te pieniądze, jak się okaże, że jak odkryją, że to idzie w I bardzo długo trwało załatwianie nowych, dlatego że te prawa, to jest bardzo ciekawe, bo te prawa już nie były tak łatwo do odnalezienia, ponieważ tu kupiło Sony, tam kupiło coś innego, ten utwór kupił ktoś inny i trzeba było to wszystko szukać i u poszczególnych tych kupować prawa. No wreszcie, ponieważ zespół po śmierci Morgenstern'a i likwidacji zespołu Perspektywa przejął ten film i inne filmy naszego zespołu, przejął zespół Machulskiego, Zebra. I tam się udało wreszcie znaleźć, zaangażowaliśmy odpowiednie osoby, znalazła wszystkich tych właścicieli, no i Zebra zapłaciła za kolejne 10 lat praw. No i te prawa już się pewnie niedługo kończą.
Tak, kończą się na zagraniczne rynki, natomiast jeszcze na polski jest, bo rozmawiając
ale
z wytwórnią
też,
filmów.
Bo one nie mogły być, one nie mogły być na przykład, nie pamiętam już czego, ale w każdym razie DVD zrobili.
Ciekawostką jest to, że całą ścieżkę dźwiękową muzyki jazzowej do filmu Był Jazz nagrał taki zespół Old Timers. Już no, istnieje w tej chwili jeszcze, chyba Paweł Tartanus utrzymuje, że tak powiem, tą legendę tego zespołu. On jest z 60 bodajże 9 roku. Natomiast oryginalnych członkowie już niestety nie żyją. Zespół Old Timers, który specjalizował się właśnie w graniu Dixielandu i tego jazzu tradycyjnego. I to nagrał całą ścieżkę do filmu Był Jazz.
A miałeś zareklamować mówię.
Dobrze, to może jeszcze reklama faktycznie książki.
No tak, bo powiedzieliśmy, tu mam, nie mam przy sobie książki Wodzirej, mam przy sobie książkę Wodzirej Inni, to jest opowieść o panu Feliksie Falku, o rozmowie z samym sobą, To jest ta książka, polecamy, ciekawa bardzo opowieść.
Dużo opowiada, tylko jeszcze inaczej. O tym, o czym myśmy tutaj mówili, a to jest moja książka, której premiera właśnie była wczoraj. Czyli jest świeżutka, polecam, ale tu są opowiadania zupełnie inne niż Kino Moralnego Niepokoju. Inny film, to jest już moja wyobraźnia, także jeśli ktoś jest zainteresowany. Nie mam tej książek, tylko mam ją tutaj, bo dla kogoś przywiozłem.
Debiut pisarski.
Tak.
Mówię o książce, debiut prozatorski, bo to jest gmach, jest prozą.
A to jest autobiografia.
Dobrze, dziękuję w takim układzie bardzo panu za
dziękuję
rozmowę.
Bardzo.
Dziękuję też państwu za obecność i tym z państwa, którzy przyszli do szczecińskiego przystanku Historia, jak również tym, którzy oglądali nas przez internet. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym zaprosić na przyszłotygodniowy przystanek Historia. Będzie poświęcony Monte Cassino. Dziękuję bardzo.